co ugrali.
Hej wszystkim, dobry wieczór. Przy mikrofonie Ania Klonowska, a ze mną w studiu jest...
Karol Pius, witam serdecznie po dłuższej przerwie.
I dzisiaj jesteśmy współprowadzącymi w naszej sportowej audycji Co ugrali?
Można powiedzieć, wracamy do was po dłuższej przerwie. Była to przerwa świąteczna, zimowa można powiedzieć. I aby tradycji stało się zadość, zaczniemy od aktualności sportowych.
Piłka plaskana.
W siatkarskiej plus lidze Travel Gdańsk pokonał Enę Czarni Radom 3-0. Spotkanie odbyło się w tę minioną sobotę w Ergo Arenie Gdańskiej.
Piłka klejona.
Z ważniejszych rzeczy dotyczących trójmiejskiego szczypiorniaka. W hali Wybrzeża Gdańsk w ostatni piątek, jak i sobotę miał miejsce memoriał Leona Wallenranda. Było to wydarzenie, o którym powiemy w dalszej części audycji.
Piłka rzucana.
W Orlen Basket Lidze Mężczyzn Trefl Sopot pokonał Zastal Zieloną Górę 124-74, a Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia przegrała na własnej hali z WKS Śląsk Wrocław aż 39 punktami 78-117.
Piłka kopana.
W piłce kopanej aktualnie mamy przerwę od ligowych zmagań, ale ten temat również poruszymy w dalszej części naszego programu. W tym momencie zapraszam wszystkich na krótką przerwę. Już za chwilę Black Eyed Peas w utworze Pump It.
Just confess your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we def. We definite. B-E-P, we reppin' it. So, turn me up. Turn me up. Turn me up. Come on, baby, just pump it. Check this out right here. Do wanna hate on us. Do need to ease on up. Do wanna act on gut, but do get shut like Flavin' Chuck. Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drum. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be.
B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass.
Shake it,
girl. Make sure you don't break it, girl.
Cause we gon' turn it up.
Turn it up.
Turn it up.
Turn it up.
Come on, baby, just pump it.
Live and direct, rocking the scene. Breaking on down for the B-boys and B-girls. We're in to do they thing. Pump it, louder, come on. Don't stop and keep me going. Do it, let's get it on, move it.
Come on, baby, do it.
Come on.
a dzisiejsze relacje z wydarzeń sportowych rozpoczniemy od piłki ręcznej, o której opowie nam Karol.
Tak jak powiedziałem w aktualnościach, w ostatni weekend, jeśli chodzi o świat piłki ręcznej w Trójmieście, miał miejsce taki, można powiedzieć, mini turniej, który nosił nazwę 11 Memoriału Leona Valeranda. Na ten turniej oprócz Wybrzeża Gdańsk swój udział zgłosiły trzy drużyny spoza naszego kraju. Jeśli chodzi o ostateczną klasyfikację na podium, to Energa Wybrzeże Gdańsk przegrało w finałowym meczu z Arendal 30-28, co dało podopiecznym Patryka Rombla drugie miejsce w generalnej klasyfikacji. Natomiast w meczu o trzecie miejsce Nerbo pokonało TMS Ringsted i to pozwoliło nam zauważyć klasyfikację, w której właśnie, tak jak wspomniałem, podopieczni Patryka Rombla byli na drugiej lokacie podium. Jeśli chodzi o ekipę Wybrzeża, to z finałowego meczu warto podkreślić dobrą dyspozycję Patryka Pieczonki, który zanotował 7 trafień. Z tego, co udało mi się zauważyć na relacjach z tego wydarzenia, z samymi takimi dobrymi zagraniami i efektywnymi akcjami popisał się młody zawodnik Wybrzeża Gdańsk, 17-letni Tomasz Kejdo, który właśnie ten finałowy mecz, pomimo takiej dość sporej stawki, rozegrał na bardzo wysokim poziomie. Jeśli chodzi o atmosferę na trybunach, ważną kwestią była idea, dla której właśnie te bilety były dysponowane na ten memoriał. Miał to cel charytatywny i wszystkie dochody z biletów, jak również kupionych cegiełek na tym wydarzeniu, były przeznaczane na akcję charytatywną dla jednego chorego młodego dziecka. Na trybunach była obecna również córka Leona Valeranda i nie zostało to pominięte w żaden sposób, ponieważ władze klubu z panem prezesem Jackiem Pałbą na czele uhonorowały obecność tej pani. I warto podkreślić jeszcze, tak jak również wybiec nieco w przyszłość, że już w sobotę 27 stycznia o godzinie 17 Energa Wybrzeże Gdańsk zagra na wyjeździe z Gwardią Koszalin w ramach drugiej rundy eliminacyjnej Orlen Pucharu Polski. I myślę, że to tyle w kwestii tego wydarzenia. Zapraszam teraz na kolejną krótką przerwę. Czas umili nam AC/DC w utworze Thunderstruck. AC/DC wprowadziło nas właśnie w taki energiczny nastrój, nieco nas pobudziło. Dlatego razem z Anią nie zatrzymujemy się w relacjach z ostatnich wydarzeń sportowych w Trójmieście. Ania teraz opowie wam, co w ostatni weekend działo się na trójmiejskich parkietach koszykarskich.
Tak, a na tych właśnie parkietach koszykarskich działo się naprawdę sporo w miniony weekend, a to między innymi dlatego, że Trefl Sopot naprawdę wręcz spektakularnie pokonał w sopockiej hali stulecia Zastal Zieloną Górę, tak jak już wcześniej wspomniałam, odnieśli zwycięstwo aż 50 punktami i zakończyli mecz ze spektakularnym wynikiem 124-74. Można było się tego spodziewać, ponieważ Trlew jak na razie znajduje się na trzecim miejscu w tabeli, a Zastal na 15. Więc to spotkanie w Orlen Basket Lidze było taką, można powiedzieć, formalnością dla Trefla. I to właśnie oni dowodzili przez cały mecz, że górują i od początku widać było, kto jest liderem w tym spotkaniu. Sopocianie bardzo dobrze rozpoczęli mecz od kilkupunktowej przewagi. Dobrze przede wszystkim funkcjonowały u nich rzuty za trzy i tutaj warto wspomnieć, że pobili swój własny rekord w tym sezonie, bo trafili aż 21 trójek, także naprawdę taki wynik robi wrażenie. Zastal można powiedzieć, że wrócił do gry dopiero pod koniec pierwszej kwarty, ale Trefl błyskawicznie odpowiedział na początku drugiej części gry. Spotkanie było naprawdę pełne emocji i tego dowodzi chociaż to, że trener Zielonej Góry był zmuszony opuścić halę już w połowie drugiej kwarty, a to przez to, że sędziowie przyznali mu dwa faule techniczne. Dlatego druga kwarta to właśnie ta budowanie tej przewagi Trefla przez głównie taki, można powiedzieć, festiwal trójek, a także świetną grę w obronie. No i druga połowa to już tylko dopięcie swego, bo Trefl Sopot już na początku trzeciej kwarty miał przewagę 33 punktów, którą już tylko stopniowo wzmacniał aż do końca spotkania. Zastal naprawdę nie popisał się w tym meczu ani w ataku, ani w obronie. W czwartej kwarcie można było odnieść wrażenie, że tej obrony naprawdę nie było, bo zawodnicy Trefla nie mieli żadnych problemów ze zdobywaniem punktów. I tego dowodzi też skuteczność, świetna skuteczność zawodników z Trefla. Zdobyli aż 60% skuteczności z gry, co jest kolejnym świetnym rekordem, który udało im się pobić w tym meczu. Więc naprawdę Trefl ma się z czego cieszyć, ale niestety nie można tego powiedzieć o naszej kolejnej trójmiejskiej drużynie, czyli Krajowej Grupie Spożywczej Arka Gdynia, która uległa Śląskowi Wrocław na własnej hali 78-117. Tutaj też spora przegrana była z 39 punktami. I było to spotkanie dosyć takich niszowych drużyn, bo Arka aktualnie jest na 16 ostatnim miejscu w tabeli, a Śląsk Wrocław na 11. Ale mimo tego ta różnica punktów była tutaj też naprawdę spora. Jeśli chodzi o Arkę Gdynia, to jest tutaj dosyć niespokojnie, bo gdynianie są bliscy spadku z Ekstraligi do pierwszej ligi. Jedynym takim pozytywnym aspektem, który można tutaj teraz wywnioskować, to są takie wyniki indywidualne zawodników, bo na przykład Adrian Bogucki w tym ostatnim meczu zdobył aż 24 punkty, grając na 90% skuteczności. A Jakub Szumert, który ma 18 lat, i Andrzej Pluta razem z Adrianem Poguckim dostali powołanie na najbliższe zgrupowanie seniorskiej reprezentacji. Dla Jakuba Szumerta to naprawdę duże wyróżnienie, bo będzie on tam najmłodszym zawodnikiem, ale nie można powiedzieć, że jest to zaskoczenie, bo naprawdę jest to jego pierwszy sezon na takim poziomie rozgrywek, ale naprawdę świetnie sobie radzi. Warto też wspomnieć, że osłabieniem Arki w tym meczu był na pewno brak trenera Wojciecha Bychawskiego, który z powodów prywatnych był zmuszony wrócić do domu. I ten mecz poprowadził w zastępstwie za niego asystent, więc to była po prostu taka zmiana na pewno na niekorzyść drużyny, bo odejście od jakiejś normy. No i niestety spotkanie zakończyło się kolejną wysoką porażką. Arka jest coraz bliżej spadku do pierwszej ligi. Z relacji kibiców widać, że są trochę podłamani i jest naprawdę sporo krytyki w stronę Arki. No ale jeszcze dużo meczy przed nami, także mamy nadzieję, że nasz trójmiejski zespół da jeszcze radę.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y más, y más, y más, sigo vacilando de party todos los días. Cielo.
Wracamy po krótkiej muzycznej przerwie i zmieniamy dyscyplinę, bo teraz w świat piłki nożnej wprowadzi nas Karol.
I z racji, że to jest trochę taki nietypowy odcinek, w którym bardziej skupiamy się na takich rzeczach, powiedzmy, stricte teoretycznych, mniej się zagłębiamy w relacjonowanie wydarzeń, jak to zwykle miało miejsce. W przypadku piłki nożnej dzisiaj skupimy się na tym, jakie pomysły na przygotowanie do dalszej części sezonu, do takiej decydującej części rozgrywek Fortuna pierwszej ligi, mają trójmiejskie drużyny, czyli Lechia Gdańsk i Arka Gdynia. Na początek zaczniemy sobie od zielono-biało-zielonych. Drużyna z Gdańska ma zaplanowane właśnie zimowe zgrupowanie i obóz przygotowawczy w tureckiej miejscowości Lara. Na ten obóz wybrało się 25 zawodników i dla kibiców gdańskiej drużyny istotną kwestią będzie niewątpliwie informacja, że po dłuższej nieobecności w kadrze znalazł się Luis Fernandez. Podkreślmy, że jest to najlepiej zarabiający zawodnik Fortuna pierwszej ligi, który wejście w sezon miał naprawdę ogromne i naprawdę udane i kibice wiązali z nim ogromne nadzieje. Jednak uraz odniesiony w starciu z Wisłą Płock spowodował, że większą część tej rundy jesiennej Hiszpan spędził na leczeniu urazu i 30-latek powraca właśnie do zajęć z drużyną. Oczywiście należy mieć na uwadze to, że na razie te jednostki treningowe będą dla niego takie wprowadzające i do takich treningów z pełnym obciążeniem po tak długiej przerwie droga jest naprawdę, można powiedzieć, powolna. Jednak z tego, co udało mi się zorientować, w drużynie panuje optymizm, ponieważ zarówno trener Szymon Grabowski, jak i fizjoterapeuci i lekarze mają nadzieję i coraz bardziej realny wydaje się scenariusz, że Luis powróci do składów meczowych na starcie właśnie z, jakżeby inaczej, z Wisłą Płock. Wracając jednak do obozu w Turcji. W ciągu tego dwutygodniowego okresu BKS rozegra 6 meczów towarzyskich. Wśród rywali biało-zielonych znajdą się takie ekipy jak kosowska FK Drita, łotewska Valmiera, która będzie, można powiedzieć, sentymentalną rywalizacją dla skrzydłowego Lechii Kamil Omeny, czy też drużyna Zorii Ługańsk. I warte odnotowania jest również to, że po dłuższej nieobecności do kadry wraca również Brazylijczyk Conrado. I tak jak Luis Fernandez, Conrado rozpoczął leczenie w podobnym okresie. Jednak tutaj sytuacja jest dość poważniejsza, ponieważ ten powrót do rytmu meczowego zaplanowany jest dopiero na kwiecień. I jeśli chodzi takie o kwestię absencji w ekipie Lechii Gdańsk, istotną nieobecnością jest brak Jana Biegańskiego, który dalej wraca do pełni sprawności i poddaje się rehabilitacji po odbytej niedawno operacji biodra. Aktualnie przejdziemy sobie do ekipy Arki Gdynia, ponieważ jako rywal z zamiedzy Lechii Gdańsk, arkowcy udają się w te same rejony i swój obóz przygotowawczy mają zaplanowany na okres również około 2 tygodni, bowiem już w czwartek udają się do Altani i w drużynie popularnego MZKS-u dane było zobaczyć nowe twarze, ponieważ do klubu przyszli zawodnicy tacy jak Hubert Turski, jest to napastnik, który został wypożyczony z Pogoni Szczecin, jak również Tornike Gaprindaszwili, który reprezentował barwy ekstraklasowego Zagłębia Lubin. I w trakcie przerwy zimowej z MZKS-em doszło również do pożegnania jednego z golkiperów, bowiem Kacper Krzepisz osiągnął porozumienie z drużyną Podbeskidzia Bielsko-Biała, która też rywalizuje z tymi dwoma drużynami w Fortuna pierwszej lidze. Jeśli chodzi natomiast o plan sparingów, jaki drużyna Wojciecha Łobodzińskiego ma przed sobą, to w pierwszej kolejności rozegrają spotkanie z liderem macedońskiej ekstraklasy, drużyną Strugi. Na sparingowej ścieżce jest zespół mistrza Czarnogóry z Podgoricy i aktualny lider tabeli pierwszej ligi w Czarnogórze. w środku tych zimowych przygotowań zaplanowany jest również sparing z 14 zespołem Superligi Serbskiej Radnikiem Sudurlica. I teraz, proszę Państwa, najbardziej taki egzotyczny rywal do przygotowań, bowiem jako czwarty sparring partner dla Arki Gdynia swój udział zadeklarował zespół kadry Korei Południowej do lat 23. Jest to dość niespotykany w takich sparring partnerach rodzaj zespołu, bowiem dość rzadko słyszy się, aby drużyna narodowa grała przeciwko ekipie klubowej. I na koniec ostatnim rywalem dla Arki Gdynia będzie Zorya Ługańsk. Po powrocie do Polski będzie okazja do obejrzenia ligowych zmagań Arki Gdynia w starciu z Polonią Warszawa.
Ale to jeszcze nie wszystko, jeśli chodzi o piłkarskie emocje, bo z tego co wiem, to na początku stycznia byłeś jeszcze na jakimś wydarzeniu związanym z piłką nożną.
Zgadza się. Była to, można powiedzieć, odmiana nie do końca trawiasta, bowiem akcja działa się na hali, na dwóch takich halach sportowych w moim rodzinnym Płocku. Miał tam miejsce turniej piłki halowej Płock Cup. Całe wydarzenie było rozgrywane w dniach 6-7 stycznia, dokładnie mówiąc. I nie było to byle jakie wydarzenie sportowe, ponieważ wiele drużyn, które zadeklarowało tam udział, pochodziło z ekstraklasy futsalu w Polsce. I dla kibiców trójmiejskiego sportu jest to kwestia dość istotna, bo po raz pierwszy w historii tego turnieju, a nie jest to pierwsza edycja, drużyna Red Devils Chojnice obroniła tytuł wygrany przed rokiem. I jest, tak jak powiedziałem, jest to pierwszy taki przypadek w całej historii tego turnieju. I również kolejna istotna kwestia jest taka, że skład sędziowski na to wydarzenie nie był przypadkowy, bowiem tak jak wielokrotnie już podkreślałem w trakcie, co ugrali, zawody te sędziował najlepszy sędzia na świecie. Teraz możemy to odważnie powiedzieć, ponieważ pod koniec grudnia Szymon Marciniak został wybrany ponownie najlepszym sędzią na świecie. I bardzo jestem z tego powodu zadowolony, ponieważ na koniec tego turnieju udało mi się zamienić kilka słów właśnie z Szymonem Marciniakiem. Zapraszam do przesłuchania materiału. Dziś moim gościem jest najlepszy sędzia na świecie, Szymon Marciniak. Dzień dobry. Chciałbym pana zapytać o wrażenia z tegorocznej edycji turnieju Płock Cup. Czy można powiedzieć, że z roku na rok ta edycja notuje pozytywny progres?
No, przede wszystkim turniej jest, że tak powiem, kontynuacją, więc drużyny te najlepsze, że tak powiem, z roku na rok zostają. Te 8 najlepszych zawsze jest rozstawione, kolejne dochodzą i no już jest taka ranga turnieju, że co roku przyjeżdżają coraz lepsze drużyny też futsalowe, typowo futsalowe, które czasami żegnają się z turniejem, też są zaskoczone poziomem, więc myślę, że ten poziom wszedł naprawdę na bardzo wysoki i trudno chyba będzie go przebić, że tak powiem. Ja zawsze mówię, że no wejść na szczyt jest bardzo trudno. Oczywiście tak jak z tym poziomem, ciężko było to osiągnąć, ale utrzymać ten poziom jest jeszcze ciężej, ale póki co oczywiście dzisiaj mamy pierwszy dzień, ten dzień eliminacyjny, ale te grupy, które się już skończyły, teraz kolejne trwają, wyglądają bardzo fajnie. Ciekawe drużyny przeszły już do gier finałowych na jutrzejszy dzień. Z oczekiwania, że tak powiem, odliczamy minuty na kolejne grupy, bo zostaną jeszcze dwie grupy. Też wiemy, znamy już drużyny, które przyjeżdżają, mamy kilka nowych, więc będzie dużo się działo, myślę, do końca dnia.
Nie zapominajmy, że sędziuje pan zawody piłkarskie na najwyższym poziomie. Chciałbym zapytać, czy ciężko jest przestawić się panu z tego zielonego, tradycyjnego boiska na piłkę halową, gdzie boisko jest znacznie mniejsze i niektóre zasady różnią się od tego tradycyjnego futbolu?
Być może nawierzchnia rzeczywiście się różni, ale staramy się tak utrzymać ten turniej zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną, a nie z dużego boiska, a nie futsalowe przepisy i dlatego jest dużo łatwiej, praktycznie 1:1 przepisy są przeniesione. Jeżeli sędzia wie, co ma sędziować, zna przepisy gry w piłkę nożną, czuje piłkę, to nie ma to znaczenia, czy jest to mniejsza piłka na hali, czy jest to duża piłka na zielonym boisku. Trzeba to czuć, trzeba to lubić. Wiadomo, że w moim przypadku jest jeszcze gorzej, bo tak naprawdę wszyscy ode mnie oczekują nieomylności, wręcz bym powiedział perfekcji. Wiadomo, że w sędziowaniu nigdy nie da się być perfekcyjnym. Zawsze jest coś, co można poprawić, zawsze jest coś, co można zrobić lepiej. Ale ja to po prostu lubię, to jest dla mnie pasja, także czy to jest mecz Ligi Mistrzów, czy to są jakieś mecze Mistrzostw Europy, czy Mistrzostw Świata, czy tutaj mecz halowy, trzeba skoncentrowanym podejść tak, żeby od kogoś z boku nie usłyszeć, że ktoś przyjeżdża i robi to za karę.
Chciałbym zapytać, co sądzi pan o stwierdzeniu, że piłka nożna halowa, a tradycyjna to zupełnie dwa różne światy? Czy w pana profesji jako arbitra przekłada się to na większą koncentrację i szybsze podejmowanie decyzji?
Na pewno na hali jest więcej zdarzeń, więcej fauli. Sama logika na to wskazuje, jest dużo mniejsze boisko, 10 zawodników, więc tych zdarzeń jest dużo więcej niż na zielonym boisku, gdzie czasami potrafią zawodnicy grać 20 minut i nie ma żadnego przewinienia. Tutaj wszystko dzieje się na małej przestrzeni, jest dużo walki, mało miejsca na boisku, każdy chce walczyć o piłkę, stąd tych decyzji jest więcej i pewnie więcej potrzeba takiego wnikliwego skupienia. Wiadomo, że na boisku sędzia nie jest w stanie się skupić przez pełne 90 minut. Tak mówię o takim pełnym skupieniu. Czasami gdzieś tam można się lekko zdekoncentrować, wyczyścić głowę, ale tu na hali jest to o to bardzo, bardzo trudno. Oczywiście czas też jest mniejszy, bo gramy jeden raz 18 minut, ale tak, no ta szybkość podejmowania, ten timing podejmowania decyzji jest bardzo istotny i oczywiście jest na niego mniej czasu.
Mamy teraz przerwę zimową. Jak wiemy, niektóre ligi zawiesiły swoje rozgrywki. Chciałbym zapytać, czy pana zdaniem tego typu turnieje są dobrym pomysłem na utrzymanie piłkarskich emocji podczas właśnie takiej pauzy zimowej?
Przede wszystkim to jest fajne przygotowanie już dla zawodników, którzy za chwileczkę, za miesiąc, za półtora będą ruszały w swoich ligach. Wiadomo, że większość zawodników już zaczęła treningi, już zaczęła jakieś przygotowania, więc uważam, że taki turniej, taka rywalizacja z innymi zawodnikami, z innych drużyn, z innych województw, to też jest fajne w tym turnieju, że on naprawdę łączy. Mamy tutaj praktycznie całą Polskę, bo nawet jest dzisiaj drużyna z Lubuskiego, więc naprawdę kawał drogi. Wiadomo, że wszędzie trenuje się troszeczkę inaczej, są inne treningi, inne przygotowania i uważam, że to taka rywalizacja może tylko pomóc, tylko przynieść dobre. Ja zawsze pamiętam, kiedy grałem w piłkę, lubiłem się zmierzyć z innymi po to, żeby zobaczyć, w jakim miejscu jestem i tak samo w tym turnieju uważam, że też tak to jest odbierane.
W kwestii tylko dokończenia mogę podkreślić, że drugi dzień turnieju okazał się równie udany. Jednak nie zatrzymujemy się, lecimy dalej. Aktualnie zapraszam na kolejną przerwę muzyczną. Już za chwilę James Blunt w utworze Beside You.
Ten utwór znajduje się na liście przebojów Radia Mors. Głosujcie na naszej stronie internetowej.
Oh Lord, here I go, get the highs, but why the lows? They set me up with all these souls, and I watch them fall like dominoes. Too long I've been on my feet, need more time, but it don't come cheap. Someday I'll be on my knees, and I pray my heart don't miss a beat. But here I am, and I feel that rhythm, it's the lifeline that I've been given. All these colors in my head, and I ask myself, is it over?
To był James Blunt w utworze Beside You, a my natomiast wracamy do naszej sportowej audycji Co ugrali? I ponownie oddaję głos Ani, która wprowadzi nas tym razem na parkiety siatkarskie. Także Aniu, opowiedz, co w ostatni weekend działo się w świecie trójmiejskiej siatkówki.
Dużo siatkarskich emocji jak zwykle dostarczył nam Trefl Gdańsk, zwyciężając w plus lidze z Eneą Czarni Radom 3-0. Spotkanie odbyło się w zeszłą sobotę w Ergo Arenie i można by pomyśleć, że to spotkanie było oczywiście na korzyść Trefla, bo jest on na 5. miejscu w tabeli, a Radom dopiero na 16. ostatnim, ale mimo tego w spotkaniu było kilka zaciętych momentów. Od początku pierwszego seta Trefl kontrolował grę, prowadził ciągle 3-4 punktami, czyli utrzymywał taką bezpieczną przewagę punktową. Potem przewaga już tylko się powiększała i ostatecznie pierwszy set skończył się 25-18 dla Trefla Gdańsk. W drugim secie było wiele wymian punkt za punkt, jednak w kluczowym momencie to Trefl zanotował kapitalną serię 6 punktów z rzędu i zamknięcie tego drugiego seta już nie było niczym trudnym dla gdańszczan i zakończył się on podobnym wynikiem 25-16. A trzecia część gry zaczęła się od niespodziewanego prowadzenia gości 4-1 i to właśnie był jeden z najbardziej zaciętych momentów tego spotkania. Na szczęście gdańszczanie nadrobili straty, ale to wciąż Radom był tak naprawdę ten krok dalej i dopiero przy ostatnim zakończeniu tego seta Trefl ruszył do kontrataku i błyskawicznie wyszedł na prowadzenie 21-20 i ostatecznie zwyciężył ostatni set 25-22, tym samym przypieczętował swoje zwycięstwo 3-0. I tutaj w tym spotkaniu na nagrodę MVP zasłużył Kamil Droszyński. Jak zwykle świetnie w obronie sprawował się też libero Jan Martinez. Dobrze bardzo w drużynie Trefla Gdańsk funkcjonował blok. Z tego udało się wybronić wiele punktów. A ciężar zdobywania punktów wziął na siebie Aleksi Nasewicz. I to właśnie tym spotkaniem Trefl uplasował się na 5. miejscu, ale jeszcze sporo spotkań, więc oczywiście wszystko może się zmienić. I to tyle, jeśli chodzi o emocje na siatkarskich parkietach z ubiegłego weekendu, a teraz zapraszamy na kolejną przerwę muzyczną.
Yeah. to make me blind. I've seen so much in so many places, so many heartaches, so many faces, so many dirty things you couldn't even believe. Oh, I would stand in line for this. There's always room in life for this.
Taki, a nie inny utwór, który wielokrotnie jest określany mianem outro songu, sugeruje jedno, że dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego wydania audycji Co Ugrali. Jednak to nie jest wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Z tego, co wiem, Ania, przygotowałaś pewien materiał, z którym zostawimy dzisiaj naszych słuchaczy.
Jak najbardziej. Już za chwilę zapraszam na odsłuchanie mojej rozmowy z fizjoterapeutą Aleksandrem Walda, który opowiedział mi trochę o tym, jak zadbać o swoje zdrowie, uprawiając sport, ale także jak zacząć mądrze uprawiać sport, żeby nie nabawić się niepotrzebnych kontuzji i wszystko robić tak, jak się powinno.
Nam nie pozostaje już nic innego, jak podziękować wam za dzisiejszy wieczór spędzony w sportowych emocjach. Za dzisiejsze wydanie audycji sportowej Co Ugrali dziękują Ania Klonowska
i Karol Pius.
Do usłyszenia.
Jak wszyscy dobrze wiemy, w sporcie, jak i w życiu najważniejsze jest zdrowie. Dlatego też ktoś musi o to zdrowie sportowców zadbać. I w tym właśnie niezawodni są fizjoterapeuci. Ze mną dziś pan Aleksander Walda, wcześniej wieloletni fizjoterapeuta związany z drużyną Procom Trefl, a teraz od kilku lat właściciel własnego prywatnego gabinetu w Sopocie.
Dobry wieczór, witam wszystkich.
Porozmawiamy dziś głównie o roli fizjoterapeutów w życiu sportowców, ale zacznijmy od tego, że wasza profesja nieustannie bardzo się rozwija i staje się coraz bardziej popularna. Mam wrażenie, że coraz więcej osób kieruje się ze swoimi problemami najpierw do fizjoterapeuty, a nie do lekarza, tak jak to zawsze było. Czy zauważył pan pod tym kątem jakąś taką właśnie zmianę mentalną u swoich pacjentów? Czym jest to spowodowane?
Tak, myślę, że taka tendencja pojawiła. To spowodowane tym, że generalnie większość ludzi udaje się do lekarza z objawami, tak? Czyli z jakąś taką dolegliwością już typu ból, tak? Dysfunkcja jakaś. Lekarz rzeczywiście skupia się na leczeniu tego objawu. Natomiast fizjoterapeuci bardziej poszukują przyczyny objawów, więc praca fizjoterapeuty polega bardziej na leczeniu przyczynowym, a lekarza objawowym. Oczywiście najlepszy układ jest wtedy, kiedy te dwie rzeczy się połączy, tak? Czyli lekarz usunie objawy, natomiast fizjoterapeuta skupi się na poprawie funkcji, na tym, co źle funkcjonuje, co spowodowało daną dolegliwość.
A jeśli chodzi o doświadczenie w pańskim prywatnym gabinecie, to czy potrafi pan określić, kto umawia się na wizyty najczęściej? Czy są to osoby związane tak ściśle ze sportem, czy niekoniecznie?
Nie, raczej powiem szczerze, że więcej ludzi zjawia się z dolegliwościami takimi niesportowymi, tak? Czyli nie takimi urazami, które się odbyły podczas, czy doszło do nich podczas uprawiania sportu, tak? Najczęściej są to dolegliwości, no niestety, spowodowane raczej bezruchem, tak? I nieodpowiednią dietą, złym stylem życia, właśnie nieuprawianiem ruchu.
A od kilku lat obserwujemy właśnie znaczny wzrost zainteresowania sportem na takim poziomie, myślę, amatorskim, bo coraz więcej przecież osób wybiera właśnie na przykład siłownię czy bieganie. To oczywiście pozytywne, bo wzrasta chęć dbania o własne zdrowie przez tą aktywność fizyczną. Jednak gdy nie posiada się odpowiedniej wiedzy, łatwo nieświadomie zrobić sobie krzywdę. I co jest taką podstawą odpowiedniego przygotowania się do wybranego treningu?
Ja zawsze powtarzam moim pacjentom, że nie ma złych ćwiczeń. Są tylko zbyt wcześnie wykonywane lub po prostu nieprawidłowo wykonywane. Dlaczego zbyt wcześnie? No, jeżeli ktoś podejmuje jakieś wysiłki, tak, jakieś sporty, do którego jego ciało nie jest zaadoptowane, tak, czyli nie powinien rozpoczynać od bardzo jakichś ciężkich ćwiczeń, tak, wysiłków. Raczej powinien wchodzić stopniowo w formę wysiłku. Nie może tak być, że z takiego totalnego bezruchu, siedzenia, załóżmy 20 lat za biurkiem, od razu wchodzę na jakiś crossfit, jakieś maratony. No to więcej szkodzi niż pomaga na pewno i wtedy jest prosta droga do kontuzji. Trzeba rozpocząć od takich prostych wysiłków, które są, jak to się mówi, w tym przedziale takim tlenowym, tak, czyli poniżej tego progu przemian tlenowych. Raczej to są takie, zacząć od długich spacerów, marszów. Wysiłki po prostu mało intensywne, ale długotrwałe, tak, takie dłuższe w czasie. Druga sprawa to ćwiczenia nieprawidłowo wykonywane. Każde ćwiczenie nie składa się tylko z ruchu. W każdym ćwiczeniu jest jakby pozycja wyjściowa, potem jest ruch i pozycja końcowa. Bardzo często brak tych trzech elementów podczas wykonywania ćwiczeń, szczególnie na siłowni, tak, tych ćwiczeń siłowych, też jest prostą drogą do urazu, do kontuzji. Czyli najpierw należy prawidłowo się ustawić, tak, później wykonać ruch, ćwiczenie i w prawidłowej pozycji to ćwiczenie zakończyć.
Bardzo ważna jest też odnowa biologiczna i odpowiednia ilość, jak i jakość odpoczynku. O czym należy pamiętać, żeby zapewnić sobie regenerację i jak najlepiej zadbać o swoje ciało w dniu takim bez treningu?
Wszyscy kojarzą odpoczynek raczej z kanapą, telewizorem, tak? Przyszedłem, zmęczony jestem. No nie jest to odpoczynek, wręcz to jest niefizjologicznie niezdrowy, w cudzysłowie, odpoczynek. Najlepszą formą odpoczynku jest po prostu ruch. Właśnie tak jak wcześniej mówiłem, ruch o małej intensywności, ale długotrwały. Wtedy organizm się najlepiej regeneruje, tak? Najczęściej człowiek, szczególnie ludzie, którzy pracują nie fizycznie, tak? Praca umysłowa przy komputerze bardzo długo. Po pracy, mimo że się nie ruszają, siedzą cały czas, odczuwają zmęczenie, tak? Jest to takie zmęczenie bardziej układu nerwowego. I błędem bardzo dużym jest przychodzenie do domu i odpoczynek w sensie, tak jak mówiłem, kanapa i telewizor, raczej właśnie ten odpoczynek aktywny, w których już wcześniej mówiłem o tych wysiłkach w przedziale takim tlenowym, w których tak naprawdę nasz organizm się regeneruje, dlatego że w tych treningach czy ćwiczeniach w przedziale tlenowym nasze mięśnie, nasze całe ciało bardzo dobrze się dotlenia, wypukują się wszystkie metabolity z organizmu. W dzisiejszych czasach jest duży dostęp do smartwatchy, tak? Dużo jest tego. Każdy praktycznie już sobie taki smartwatch kupuje. Tam są te wszystkie aplikacje różnego rodzaju. No niestety nie każdy potrafi z tego do końca skorzystać, bo właśnie dzięki takiemu smartwatchowi można sobie doskonale kontrolować właśnie swój wysiłek, czyli ustalić sobie właśnie na podstawie tego smartwatcha, w którym przedziale wysiłkowym się znajdujemy aktualnie i w ten sposób można albo się ćwiczyć, albo regenerować, tak? Czyli ta regeneracja, czyli odpoczynek, czyli w tych przedziałach wysiłku tlenowego, myślę, że to jest najlepsza forma odpoczynku.
Czyli regeneracja też jest bardzo ważna i bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę i te przydatne dla wszystkich rady.
O, również dziękuję.
Dziękujemy też słuchaczom Radio Mors. Ania Klonowska, do usłyszenia.
Co ugrali?